To jest Łańcuchów Dźwięk, podcast o disc golfie. A ja nazywam się Kuba Kaługa i witam w kolejnej odsłonie mojego podcastu, w którym próbuję opowiadać o disc golfie, mało znanej, choć zyskującej na popularności w Polsce, nie tak już niszowej w Europie dyscyplinie sportu, świetnej formie rekreacji na świeżym powietrzu, to w dużym skrócie, w mniejszym skrócie, jeśli ktoś zupełnie nie wie, o co chodzi, jest tutaj pierwszy raz, to odcinek pierwszy tego podcastu, o czym mówię, kiedy mówię o disc golfie, może wiele rozjaśnić, zachęcam do odsłuchania. Za nami udany disc golfowy weekend w Polsce, 162 osoby rywalizowały w sumie w zimowych kolejkach lokalnych lig w Warszawie, Trójmieście, Poznaniu i na Śląsku. Dla porównania, w Finlandii odbyły się w tym czasie 3 jednorundowe turnieje CTR-PDGA. Do tego ponad 30 cyklicznych wydarzeń, które odbywają się co tydzień, kilkanaście innych oficjalnych zawodów, w których brało udział od kilku do 99 osób, nie sumowałem tego. Oczywiście są to liczby nieporównywalne z Polską, mimo że Polska ma tak z 7 razy więcej mieszkańców niż Finlandia. Dziś będziemy jednak trochę porównywać nieporównywalne i tak oczywiście symbolicznie zderzać ze sobą dwa światy. Zapraszam Was serdecznie do wysłuchania rozmowy z Piotrem i Marią Onnik-Kigurskimi, jedno z najbardziej znanych w polskim środowisku disc golfowym małżeństw. Para polsko-fińska z ponad 30-letnim stażem, co ciekawe. Maria z Piotrem poznali się w Polsce. Wtedy Maria kojarzyła disc golfa, ale tak na dobre to w disc golfa weszła mieszkając już w Polsce. Jak mówi, trochę żałuje, bo może by lepiej dzisiaj grała. No ale i tak ma się czym pochwalić, bo reprezentowanie takiej zimowej potęgi, jaką jest Finlandia w biatlonie, to naprawdę jest wielkie osiągnięcie, szacunek. Piotr, disc golferzy ze stolicy mówią o nim disc golfowy OG, były prezes Disc Golf Warszawa. Przesympatyczni ludzie, którzy zgodzili się porozmawiać ze mną i porównać ze sobą te dwa disc golfowe światy. Zaczniemy jednak od Finlandii, bo tam tych pól i graczy możemy liczyć na pewno w setkach, jeżeli chodzi o pola i graczy na pewno w dziesiątkach tysięcy, tak podejrzewam. Jak ten sport jest popularny w Finlandii? Kiedy ty do Polski przyjeżdżałaś, jak to wyglądało? Bo to już lata temu było.
To już lata temu było i teraz to wygląda tak, że te pole rzeczywiście są wszędzie i to, co jest najważniejsze chyba, że to są przy szkołach. Więc przy szkołach podstawowych, małych miejscowościach, tam wioskach, wszędzie są mniejsze, większe, ale są te kosze, są takie pole, już dzieciaki grają, znają to, jak kopią piłkę, no to tak szupszają dyskami. Powstało też, tego nie pamiętam kiedy dokładnie, ale w liceum sportowym, tam jest profil klasy, można się specjalizować na disc golfie.
Nie wiem, mamy w Polsce szkoły i można pójść do klasy piłkarskiej, tak tam można pójść w Finlandii do klasy disc golfowej.
Tak, jest to oczywiście, to nie jest to najpopularniejsze, bo są też inne, ale jest takie do wyboru. I to się zaczął taki bardzo popularny rekreacyjny sport, taki amatorski bardzo dużo. To jest ta różnica. Mam wrażenie, jest na takim amatorskim poziomie, jak gramy w Polsce, tu stosunkowo więcej ludzi startuje w tych zawodach niż w Finlandii. Bo w Finlandii tak jest bardzo dużo tych graczy, ale niekoniecznie oni chcą nawet na tych lokalnych tam turniejach startować, tylko tak sobie suczają, pikają, chodzą sobie, gadają w grupach.
Nie chcą rywalizować, tylko robią to dla rozrywki.
Nie, tylko na chill. A tutaj jednak może jest mniejsza grupa graczów, a jednak taka jakaś taka duch sportowy jest tam rywalizacji, więc nawet jak ten poziom nie jest najwyższy, no to jest chęć jednak do brania udziału w turniejach i to jest ważne i to jest też bardzo ważne dla rozwoju takiego ogólnego klubów i nawet z takim Finem działaczem, który tam prowadzi komis z dyskami w Finlandii, kiedyś o tym rozmawiałam i on taki był takim zdziwieniem i też tych mastersów mamy całkiem dużo chętnych, amatorskich i tak więc to na taki ogólny rozwój tego sportu i tego to jest bardzo ważne i fajne.
Jest tak, Piotrek, że jak jedziecie gdzieś do Marii, do rodziny, do Finlandii, to tak z zazdrością patrzysz na infrastrukturę wokół i
puszczasz wodze fantazji i zastanawiasz się, który będzie w Polsce rok, jak będziesz miał 10 pól w zasięgu godziny drogi samochodem.
Tak jest, tak. No, ja się o to modlę, bo tam się czuję rzeczywiście jak w raju. Rzut beretem od miejscowości, w której mieszka nasza rodzina, to jest Ostrobotnia. W Ostrobotni to jest wybrzeże zachodnie Finlandii. No to tam wokół tych miasteczek no to jest około, nie wiem, 80-90 pól. Ja oczywiście je wszystkie zagrałem, albowiem jak przyjeżdżamy, to zwykle Maria ma obowiązki rodzinne i muszę się spotkać, a kuzynostwa mamy tam naprawdę bardzo, bardzo dużo i wszędzie tam jesteśmy zapraszani na różne rodzinne spotkania, więc ja tak uczestnicząc w pierwszych części tych spotkań jakoś zawsze uda mi się tak cichaczem wyjść i...
Przebierasz nogami, żeby tak, już tak. Na T stanąć.
Wsiąść w samochód i pojechać na jakieś pole, które mam odznaczone na judisku jako jeszcze niezagrane. Pojechać na to pole, zobaczyć, zagrać. I to są właśnie pola od takich gdzieś przyszkolnych, takich sześciodołkowych wokół boiska szkolnego po naprawdę ogromne i przepiękne pola, takie jak, nie wiem, przy sklepie Power Gripa w Tampere. No, fenomenalne 27-dołkowe pole.
Klasyfikacje tam AAA, bo są te, czy tam tak, AA+. Tak. Plus,
to jest klasyfikacja wprowadzona przez Disc Golf Park. I takim,
czyli jednego z producentów sprzętu, pool. Koszy, pól.
Tak, pól. To jest producent pól, który ma swoje, prowadzi swoje warsztaty dla ludzi, którzy chcą potem zakładać pola, ma takich certyfikowanych zakładaczy pól, robi swój tą całą infrastrukturę, o której tu powiedziałeś, technika budowania tipadów, designów, umiejscowienia koszy, żeby to było, to wszystko przede wszystkim musi być bezpieczne dla przechodniów, dla ludzi postronnych, dla graczy innych też na polu oczywiście. Poza tym wszystkie te techniki i know-how związane z disc golfem ma ten. No ale wracając do tej klasyfikacji, to takie najtrudniejsze pole graliśmy kiedyś z moim przyjacielem Jackiem Kowalskim i z Marią w słynnej miejscowości Ruka Kusamo, którą znamy z skoków narciarskich.
Skoków narciarskich.
Tak jest. I na tym wzgórzu, gdzie jest skocznia narciarska, jest zbudowane pole też 27-dołkowe o klasyfikacji AAA+++. Wówczas grający naprawdę nieźle, a bo jeszcze Tomek z nami wtedy grał. Tomek Kowalski, syn Jacka, który był mistrzem wtedy Polski juniorów i naprawdę taki chłopak, który teraz gra w koszykówkę już na prawie po zawodowym poziomie, wysportowany i który robił minusy, na tym polu zrobił wynik plus 28. To świadczy o tym, jakie to jest pole, jakie to były rzuty pod górę. W dołki 260 metrów, nachylenie stoku 45%.
Wąskie fairwaye, tak. Bardzo gęsty zarost dookoła, a strach se bas po prostu. Ja się bałam tam zup czas, bo tak,
tak. Nie dużo blindów, dużo takich rzutów, gdzie musisz...
Gdzie nie widzisz celu, tak?
Gdzie nie widzisz celu, gdzie musisz albo mieć spotter, albo znać pole, albo po prostu wylądować tam, gdzie sobie upatrzysz i gdzie masz zaufanie do siebie, że tam wylądujesz, a ponieważ tam wieje, no to jak to na skocznie narciarskiej, po prostu wieje, to było naprawdę duże przeżycie. A drugie takie pola, jeszcze tylko tak dokończę, w okolicach miejscowości Achtari. Oni są chyba tam jacyś zboczeni w tym Achtari, bo oni budują sobie pola tak trudne, ale tak strasznie trudne. Takim dołkiem, klasycznym dołkiem w Achtari to jest dołek taki 160 metrów, wąską ścieżką. W
i par trzy pewnie.
Tak, w dół, w lesie, w takiej przecince, gdzie musisz prosto rzucić w dół właśnie te sto kilkadziesiąt metrów, żeby dojść do dołka. Oczywiście par trzy, no bo wiadomo, kto tam 160 w dół prosto nie rzuci.
No. To pewnie się przekłada wszystko no jednak na poziom i umiejętności, tak, no bo to jest przepaść jednak między Polską a Finlandią, jeżeli spojrzymy na rankingi zawodników.
Jest na pewno. I tak myślę, że Finowie tak w ogóle to jest dosyć wysportowany naród. I tam każdy, bo ja tak widzę dużo, że na przykład są osoby, na przykład, którzy, bo w Finlandii, nie wiem czy wiecie, że narodowym sportem jest baseball fiński, tak w ogóle, letnim.
Nie disc golf.
Nie.
Bo tak środowisko disc golfowe często określa w Finlandii, że tam sportem narodowym
nie,
jest disc
golf. Nie, to nie jest sport narodowy, ale chodzi mi o rzut piłką. Każdy Fin umie rzucić piłką. I rzut piłką, bo mi to tak stajęło trochę, połączenie tych, ale to jest całkiem ten sam ruch, co
forehand.
Piłką, jest dokładnie, przekłada się do forehandu. I jeżeli nie inaczej, że z tym diskiem umiesz uczas, no to na pewno tak dosyć naturalny sposób jest ten forehand. Już o takie banalne rzeczy, a to jednak i ta technika, siła to przy tym wszystkim.
Ale to jest w ogóle bardzo dobre porównanie, bo często widzimy, jak zawodnicy amerykańscy tłumaczą i porównują to właśnie do baseballu i tego miotania piłeczką, zwłaszcza jeżeli chodzi o te forehandowe rzuty.
Tak, i tam się po prostu gra. No, wszystkie dzieci grają na boisku baseballa, w szkołach się gra baseball i tam są ligi, no, bardzo popularne. Wszystkie właśnie dzieci, moje siostry to tam grają zimą hokej, latem baseball. I, no, jest po prostu ten sport i też tam Finowie lubią las, lubią taką przyrodę, więc mi się wydaje, że tutaj to bardzo się połączy wszystko, że to jest akurat taki blisko tej natury, nie ma za dużo ludzi, nie ma za hałasu, ten niby z kimś kras, ale tak naprawdę jesteś z tym i tak...
I walczy ze sobą,
no.
Taka jest idea disc golfa w zasadzie. A najlepsi disc golfiści z Finlandii są gwiazdami sportu w Finlandii? To jest tak jak, nie wiem, Kristin Tatar w Estonii, gdzie każdy ją tam zna?
Nie, tylko tak na taką większą skalę się przebiła, że dokładnie jedna osoba, to jest Wayne Makela. I wśród młodych, bo on ma social media presence, on budował swoją markę, swoją tutaj image cały, więc on jest rozpoznawalny, ale jako, bo i nawet on, jakiś tam był chyba taki właśnie artykuł i jego rzeczywiście ludzie kojarzą. Ale tak to aż taki popularny, to nie jest sport, żeby tam pokazywali się, o tu i się tam iść w Finlandii w disc golfie, tak szerzej to niekoniecznie. Ale to, co jest ciekawe, bardzo ciekawe było, jak było mistrzostwo Finlandii w disc golfie, to nadawali na żywo w telewizji. I też tak oglądaliśmy. I tak samo jak był to jakiś ten w Noki, ten międzynarodowy ranki, ten European Open, no to też nadawali, po prostu można było oglądać fińskiej telewizji.
Czyli jest w tym jakiś biznes, nie oszukujmy się, no bo skoro telewizja wchodzi, to znaczy, że jest potencjalny reklamodawca, ktoś chce to oglądać, to się kręci. My się doczekamy, sądzicie, kiedyś transmisji w telewizji polskiej, na przykład TVP Sport, transmisji z Mistrzostw Polski w disc golfie.
Myślę, że na pewno się doczekamy, bo...
Pytanie kiedy?
Ja myślę, że bardzo szybko, bo początki, zaczynałem grać i w Polsce i w ogóle działać w tym środowisku disc golfowym w 2015 roku, no to już jest strasznie, strasznie dawno temu i wówczas tam trzy pola w Warszawie, że tak powiem, były założone, bo jakimś tam...
I przeszły do historii.
Moim podpisem, tak, wówczas jako prezesa Disc Golf Warszawa i wówczas tam w 2015 roku jakieś pierwsze pomysły z Michałem Paczkowski mieliśmy, jak to, a oczywiście wzięło mi się to z Finlandii, bo zapytałem się, co chwila robią jakieś takie odpowietrzniki do gazu w tym, bo to takie żółte, ja myślałem, że to jakieś gazowe konstrukcje są, i się zapytałem, co to są za konstrukcje, ja myślałem, że to jakieś gazowe, a to nie, to tak się gra tutaj, tak właśnie.
I tak kuzyn, poznałeś disc golfa, rozumiem.
Tak jest, i kuzyn Marii mi pokazał, tam pożyczył mi trzy dyski i się od razu złapałem zajawkę, więc od tego 2015 roku, a
wejdę ci w słowo, przepraszam, bardzo mi się ta interpretacja podoba, bo tego jeszcze nie słyszałem, że to takie kurki od gazu, rzeczywiście, takie oczywiście w skali powiększonej. U nas w Gdańsku pytają, czy to są paśniki dla zwierząt.
No tak, no bo te kratki, łańcuchy i tam rzeczywiście jak paśnik to wygląda. Więc myślę, że to się bardzo szybko w Polsce rozwinie, ale dlaczego? Ja wracam do myśli Marii, która dokładnie wskazała, dlaczego w Finlandii to jest tak dużo i tak samorządy to złapały. I bo u nas właśnie w odróżnieniu od lat poprzednich, gdzie jednak disc golf w Polsce skupiał się na turniejach i na naprawdę dobrze grających graczach, coraz lepiej grających graczach z coraz wyższym ratingiem PGA i takich jeżdżących właściwie od turnieju do turnieju, teraz widzimy, że ludzie zaczynają grać lokalnie. Złotów, Bydgoszcz, Poznań, Gdańsk, oczywiście Śląsk najdłużej, Warszawa i tego. I są tłumy latem ludzi w Warszawie. Nie można się dostać na jedynkę, na T1, bo ludzie po prostu grają. I to nie są ludzie, którzy później na przykład grają cały cykl ligi zimowej. Takie...
Oni przyszli okazjonalnie ze znajomymi.
Przyszli ze znajomymi okazjonalnie i są, i się wciągają, i są coraz większe właśnie te oddolne takie rekreacyjne kręgi, gdzie to jest właśnie, bo to jest ten sport, bo my z Marią gramy oczywiście nie dlatego, bo jesteśmy akurat, nasz poziom nie pozwala na tym, żeby osiągać jakieś tam wielkie sukcesy sportowe, ale my gramy głównie po to, żeby sobie spędzić 7 godzin na polu, żeby pójść z naszą psem, kiedyś słynnym mieliśmy, no niestety odszedł w zeszłym roku, pies disc golfowy Koira, a Koira to po fińsku pies. Teraz mamy Florkę, która jest również, ale młodziutkim jeszcze psem disc golfowym, bo chodzi z nami na wszelkie tam gry i po prostu jesteśmy 7 godzin w sobotę i w niedzielę na polu i chodzimy i to nie jest jakaś tam, przepraszam, nie obrażam nikogo, ale chodzenie z kijkami nudne, wyobraź sobie 7 godzin chodzić z kijkami po lesie, a to jest po prostu mija czas jak mgnienie oka.
A potem patrzysz na zegarek, telefon i 20 tysięcy kroków zrobione na przykład, prawda?
To jest moja motywacja właśnie. Mam krokomierz i tak, sprawdzę.
Na koniec chcę cię zapytać, Maria, jak sądzisz, co w Finlandii zaważyło na tym, że disc golf stał się tak masowy, że przebił tę bańkę, że możemy mówić nawet o 1000 pól według niektórych statystyk?
Bo to jest bardzo łatwo dostępny sport, bardzo łatwiej zapoczątkować, zacząć grać. Potem oczywiście im wiemy o tym...
Im dalej w las, tym więcej.
Tym więcej, ale i nie jest kosztowny. Jest wystarczające i nie trzeba tam green cardów, tak jak na duży golf. No, to jest po prostu taki łatwy, przyjemny, easy going, dostępny. W Finlandii akurat diski są już w każdym sklepie, w każdym markecie. Z jedzeniem jest zestaw disc golf, disków do disc golfa.
Czyli Finowie zrozumieli te korzyści po prostu, które płyną, bo tak jak mówiłaś, oni nie muszą, to nie musi być super sportowy poziom, to nie musi być pogoń za rywalizacją, za punktami, za rankingiem, to może być po prostu spędzanie czasu na świeżym powietrzu, korzystanie z tego.
Dokładnie i to jest taki wielopokoleniowe, można pójść tutaj dziadek z wnukiem, rodzice z dziećmi tutaj, to jest dla wszystkich. To jest po prostu dla wszystkich.
A widzisz to, Piotrek, tak jak się wyrywasz tych rodzinnych spotkań w Finlandii, żeby pójść na pole, że tam rzeczywiście grają wielopokoleniowe flighty?
Ależ oczywiście. Ja miałem taką teraz podróż. W zeszłym roku byłem w Finlandii. Wyrwałem się na cały dzień. Rano pojechałem do Tampere. No to tam jest 200 km, ale no w Finlandii tak jak w Stanach. 200 km to się do sąsiada najbliższego jedzie tam, żeby zjeść, wypić razem kawę. Więc pojechałem sobie do tego Tampere, żeby i tam sobie zaznaczyłem, tam odhaczyłem na judisku, że muszę zagrać tam moje ukochane pole Pirkala, no i oczywiście tego Power Gripa i tam i Nokie i coś tam sobie zaznaczyłem. No i wracam już tam wieczorem o 18 z powrotem i patrzę, że po drodze jest jeszcze pole takie tam dziewięciodołkowe, którego nie grałem. I mówię, ojej, no to już...
Jak już jestem, jak prawda.
Jak już jest, to sobie odhaczę na judisku, no to sobie tak szybko, to właśnie takie gdzieś dookoła szkoły. Parkuję tam na parkingu, przy szkole, podchodzę na jedynkę, ale patrzę, że jakieś tam stoją ludzie, więc mówię, przeproszę ich, powiem, że ja sam gram, więc ich wyprzedzę i wystartuję szybko z jedynki. Ale patrzę właśnie, że tam jest i jakiś taki dziadek siwy, no taki w moim wieku, a może trochę nawet i starszy, no i jakiś tacy młodzi, zupełnie tacy malutcy i ja mówię, przepraszam, czy mogę was wyprzedzić, bo chciałem szybko zagrać tą dziewiątkę, żeby zobaczyć, jak on mówi, ale nie, bo mam taki rodzinny tutaj turniej i może byś sobie zagrał z nami ten turniej. I ja po tych wszystkich polach, a zagrałem ich chyba, nie wiem, 7 albo 8 w tej takich wielkich, jeszcze o tej 18 grałem z tymi całymi rodzinami, 2 razy tą 9. Naprawdę, jakoś nie zareprezentowałem chyba dobrze, ale już nie czułem. Ale
dobrze się bawiłeś, chociaż?
Ale czułem się właśnie fantastycznie, to co mówisz, całe rodziny, flajty, wspaniała atmosfera, każdy mówi, podpowiada, trochę tak kołczują się wzajemnie, cieszą się, jak komuś coś wyjdzie, jak ktoś, a to oczywiście takie pole, że tam łatwo i o asa, i o jakiś dobry rzut, bo to takie
krótkie dołki,
tak jest, łatwe fairwaye, więc tam się wszyscy cieszą. Nie, no, to było fantastyczne takie zakończenie dnia, mimo takiego zmęczenia disc golfowego, to właśnie było takie najpiękniejsze zmęczenie, jeszcze taka dobicie się z tymi rodzinami fińskimi tak w połowie drogi do domu.
Mi się przypominało jeszcze takie jest taka, no to akurat robiło Natural Born Disc Golfers. Też między innymi robią i podcasty robią, ale też takie robią badanie czasami, tam takie tam, no wywiady wśród właśnie disc golferów, tam jakieś tam różne te...
Ankiety jakieś tak zadają pytania.
Takie, tak. I to rzeczywiście tam wyszło, że dlaczego Finowie, dlaczego większość tych amatorów gra disc golfa? To na pierwszym miejscu tak naprawdę była odpowiedź, bo to jest właśnie relaks od pracy, że to jest bardzo odpręża, to jest takie zajęcie, gdzie musisz po prostu wszystko inne wyrzucić z głowy, po to, żeby skoncentrować na to i robić coś tam. I to właśnie to jest bardzo, bardzo skuteczny sposób właśnie dla pracujących, właśnie sobie ten stres sobie gdzieś tam zostawić, wyrzucić i grać z tego disc golfa. Więc to tak naprawdę wyszło u amatorów to na pierwszym miejscu. I potem też spotkałam się z taką sytuacją z Finlandii, że tam był dom taki dla seniorów. I na podwórku tego domu dla seniorów był kosz. I oni to wykorzystają w ramach rehabilitacji, bo to jest koordynacja oka, głowy tutaj i tak mówią, że tam nawet szukanie potem tego disku i to wszystko, że to jest bardzo rozwijające i to jest często takie pomagające tutaj funkcjonowanie.
Chciałem tylko powiedzieć, że grałem właśnie też z takimi seniorami, raz mi się zdarzyło, że grałem takie pole i właśnie tacy, takie starsze panie, które tak no niemalże z laską, czy...
Nie, z balkonikiem niemalże.
Czy z balkonikiem, chciałem powiedzieć niemalże z balkonikiem, ale wszystkie praktycznie miały laski w lewej ręce, a w prawej ręce miały dyski i miały właśnie takie pole dołki wokół takiego chyba domu spokojnej starości, były takie właśnie 30-40 metrów i one sobie w takim w lesie pięknym, sosnowym rzucały te 30-40 metrów dyskami.
I dzięki temu są aktywne, poruszają się, zachowują sprawność dłużej. To są te korzyści tak naprawdę.
Tak, to jest i dlatego to jest właśnie dla każdego.
Maria Onik-Kigurska, Piotr Onik-Kigurski, bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo, bardzo życzyłbym sobie, aby i Polska poszła, choć częściowo taką drogą jak Finlandia. No nie ukrywam, że liczę na to, że jeśli może trafię kiedyś do jakiegoś domu starości, to będzie przy nim kosz, a może i nawet jakieś krótkie pole i z laską w jednym, z dyskiem w drugim ręku. Tak to widzę, ale spokojnie, dopiero za kilka lat, może kilkanaście. Mam nadzieję, że wystarczy, aby trochę nadrobić zaległości między naszym krajem, a chociażby wieloma naszymi sąsiadami. Kolejny odcinek Łańcuchów Dźwięku planuję opublikować jeszcze z końcem lutego. Później może być już różnie z regularnością, bo czasu będę miał trochę mniej, ale prędzej czy później, mam nadzieję, usłyszymy się. Tyle na dziś ode mnie. Bardzo dziękuję za uwagę. Jak zawsze zachęcam do uprawiania disc golfa w każdym wymiarze. Grow the Sport. Mówił do Was Kuba Kaługa, a to był Łańcuchów Dźwięk.